mój ojciec wrócił z wojny, to było przed świętami, a w 10 lutego już przyjechali Rosjanie i zabrali z NKWD. Wstawaj o 4 z rana, ubieraj się, zabieraj ze sobą, co możesz, i wywieźli nas. Jechaliśmy ponad 3 tygodnie w tych towarowych wagonach. Prawie jakieś 45 osób w jednym wagonie. I oczywiście jedzenie nam przynosili, chleb, zdaje się, do wagonów raz na dzień i gorącą wodę. Tak dojechaliśmy już do Świerdłowskiej Obwłaści, Irbicki rejon, 109 kwartał. I stamtąd, tam właśnie do tego, pociąg dochodził tylko do jakiejś wioseczki czy kołchozu. I pociąg się zatrzymał. To wtedy załadowali nas na sanki wciągnięte przez koni. Jechaliśmy znowu prawie całą noc i pół dnia do tego obozu 109 kwartał. Jak to wyglądało, bo do środku olbrzymi budynek i w tym budynku był piec tylko, jeden budynek, a tam nas chyba było wiele niż 1000. I kobiety z małymi dziećmi były w środku, a mężczyźni z miejsca, jak wyładowali nas tam, mężczyźni w miejsce zabrali się do pracy, do budowania tych, stawiania tych baraków. I mężczyźni 6 dni w tygodniu, 6,5 dnia, bo w sobotę pracowali pół dnia, niedziela była wolna. Także mężczyźni pracowali przy lesie, przy wyrąbowaniu lasu. Młodsi ludzie pracowali przy ścinaniu tych gałęzi z drzew, a te dzieci, które nie miały 14 lat, to chodziły do szkoły. Ja nie miałam 14 lat, to chodziłam do szkoły rosyjskiej. Ktokolwiek próbował uciec z obozu, to doszedł kilka kilometrów, albo wrócił, albo się utopił. Rosjanie się wcale nie martwili, że tam ktoś się utopi. Ale im oczywiście bardzo na tym zależało, żeby tą normę wyrobić, żeby tyle i tyle drzewa wycięć. No i później przyszło właśnie to zawiadomienie, że zwolnią nas. Zawieźli nas, już wtedy była ta wąskotorówka, to już nie musieliśmy jechać sankami. Zawieźli nas do najbliższego kołchozu i tam czekaliśmy na dokumenty, które miały przyjść ze Świerdłowska, że jesteśmy wolni i że możemy korzystać z pociągów. Pamiętam, w Kujbyszewie wyrzucili nas z jednego pociągu. Na peronie kilka dni czekaliśmy, a nasz następny pociąg przyjedzie. I to te tysiące tych ludzi, setki, bo ja nie wiem ile, setki tych ludzi. Potem dojechaliśmy do ostatniego miejsca, to było Samarkanda. W Samarkandzie też wyrzucili nas wszystkich z pociągu na taki plac olbrzymi przed jakąś muzułmańską świątynią, która była pusta. I wtedy już się zaczynała jesień i to było źle, bo było zimno, ale spaliśmy wszyscy na otwartym powietrzu. I co nas utrzymało, nas Czerwony Krzyż. Małe i duże dzieci musieliśmy w kolejce stać, by ten chleb dostać. Problem z tym, że ludzie bardzo wycieńczeni. Wtedy najwięcej śmierci widziałam, bo tak stoi ta cała kolejka od rana do wieczora. Ledwie się skończy śniadanie, to już południe czekają, czy na kolację, zdaje się, dwa razy tylko dawali. I tak jak ludzie stoją na przykład w tej kolejce i komuś się niedobrze zrobi i upadnie, często widział, potrzęsie się tak trochę i już umrze. I nikt z kolejki, rodzina, nikt nie opuścił swojej kolejki, żeby pomóc temu człowiekowi, bo gdyby opuścił kolejkę, to już go nie wpuszczą tam z powrotem. Co jakiś czas ci strychowie przychodzili, brali te trupy i rzucali na werandę w tym domu, przy Czerwonego Krzyża. I myśmy tak do jednego kołchozu trafili, to tam ojciec pracował jeszcze, bo jeszcze nie opuścił nas i myśmy pomagali bawełnę zbierać. No i właśnie później, już jak pod koniec tych żniw, ojciec musiał opuścić nas i pojechał do Kirmene, do wojska. I niby miało tak być załatwione, że nie, kilka dni później, jak on już tam zajedzie, on powie, gdzie rodzina jest i my tam pojedziemy. Co się stało, że on jak pojechał do Kirmene, do tego punktu, to zachorował na tyfus i leżał przez 6 miesięcy i nie mógł nikogo zawiadomić, gdzie my jesteśmy. Także myśmy tam już siedzieli i czekali na to wezwanie, żeby jechać za nim. Tego nie dostaliśmy i mamusia w desperacji poszła do Samarkandy znowu, do placówki. Tam już sierociniec się zakładał. Mojego najmłodszego brata zabrała do sierocińca i dzień czy dwa dni, drugi dzień po nim mnie do sierocińca. I ten sierociniec był właśnie w tej olbrzymiej świątyni. Kazali mi siedzieć w tym pustym meczecie, dali mi taki koc czy coś. Jedzenie to tak z daleka, żebym żadnej zarazy nie przyniosło. I ja tak siedzę i płaczę i patrzę, że tam dzieci się pięknie światło świeci, poubierane w takie ładne białe koszulki i wszystko wesoło, a ja tutaj tak się, taką sierotą, nikt mnie nie chce. I to uczucie często mnie wraca. No ja tam przesiedziałam chyba sama przez prawie tydzień, zobaczyli, że nie zachorowałam. Wykąpali mnie, wydezynfekowali, włosy ścięli, dali takie jasne ubranka. I to było dla mnie, to ja się czułam jak anioł wtedy, czysta. I stamtąd właśnie, z tej Samarkandy, to tak zbierali te dzieci i raz na tydzień przyjeżdżały wojskowe samochody. Myśmy pojechali do Aszchabadu. W Aszchabadzie było bardzo dobrze. Także dla dzieci, dla nas, to ja już jak się wydostałam z Syberii, to tak bardzo nie cierpiałam ani głodu, ani brudu, ani choroby, dlatego że mieliśmy bardzo, bardzo dobrą opiekę. I z Meszhedu, z Aszchabadu pojechaliśmy do Meszhedu, z Meszhedu do Kwety. Kweta to jest, zdaje się, Kabul teraz w Afganistanie, a z Kwety do Jamnagaru na tym półwyspie. I nie wiem, czy pani tą historię zna, dlaczego ten szach taki dobry był dla Polaków, bo ten szach Dżehan znał, miał siedzibę letniskową w Szwajcarii, obok Paderewskiego. On ofiarował swoją starą rezydencję jako sierociniec i to było właśnie w Jamnagarze. Balaczady się nazywa. To był olbrzymi dom, taki kamienny i to był jego stary dom i to było fantastyczne miejsce, bo pływać się nauczyliśmy tam. Opieka była bardzo dobra i lekarska, i szkoły. Oczywiście w 1947 roku przyjechałam do Anglii, żeby do ojca wrócić i w Anglii zrobili dla nas możliwość. Wszystkie dzieci, które nie skończyły szkoły, mogły wziąć, dostały stypendium, mogły kończyć. Nawet uniwersytety mogli kończyć. Mój ojciec zdecydował, że chce do Kanady, bo miał tutaj brata.